w związku z usługą naszych braci Gedeonitów, którym celem jest dystrybucja Pisma Świętego, Biblii, aby była pod ręką, pod każdą strzechą, że tak powiem po staropolsku, w każdym domu. Chciałbym, byśmy dzisiaj przypomnieli sobie właśnie o ważnej rzeczy w życiu człowieka wierzącego. Jako wierzący ludzie, którzy mają pragnienie wzrastania, rozwijania się, oczekujemy i pragniemy rzeczy wielkich i wspaniałych od Pana Boga. Chcemy widzieć Królestwo Boże, które objawia się w chwale i w mocy, gdzie Ewangelia zwiastowana dociera do zgubionych, są zbawiani, ich życie jest przemieniane, gdzie Słowo Boże wpływa na nasze życie, przemienia nas, kształtuje nas i powoduje duchowy wzrost. Jeśli nie masz oczekiwań wobec Pana Boga, zadawala Cię obecny Twój duchowy stan, to jest to sygnał ostrzegawczy, alarmujący w Twoim życiu. Powinieneś powiedzieć sobie, coś ze mną jest nie tak. Dlatego, że Bóg powołuje nas i oczekuje, aby w życiu każdego Jego dziecka następował wzrost. Jeżeli nie masz tego pragnienia, to jest to ostrzegawczy sygnał dla Ciebie, że dzieje się w Twoim życiu coś nie tak. W psalmie 11, w trzecim wierszu autor zapytuje, mówiąc, kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Im większy budynek chce się zbudować, im większy, obszerny, potężny gmach wybudować, tym większy, solidniejszy i głębszy fundament powinien być postawiony. Psalmista mówi, kiedy będą zburzone podstawy, kiedy nie będzie właściwych podstaw w życiu człowieka wierzącego, co on tak naprawdę może zrobić? Nic. Myślę, że niektórzy z Was, to wiemy wszyscy, że z powodu euro wybudowane były wielkie stadiony. Wrocławski Stadion Miejski jest jednym z takich stadionów, gdzie odbywają się mecze i Śląska Wrocław, i międzypaństwowe, i inne towarzyszące imprezy. Ale on przez pana Solorza Śląsk został kupiony i ten stadion wybudowany z myślą, że obok powstanie galeria, duża galeria handlowa, która będzie, zyski z tej galerii będą przekazywane na utrzymanie Śląska, tego klubu wrocławskiego. Doszło do jakichś nieporozumień. Prezes Solorz Polsatu nie jest już właścicielem Śląska, ale została ogromna dziura, z którym miasto ma problem. Potężna dziura, jeśli to widzieliście, czy w internecie, czy na żywo, to jest potężna dziura, która została wykopana, ponieważ tam miał powstać wielki budynek. Galeria handlowa. Ta dziura, oblicza się, że koszta wykopania tej dziury to chyba, nie pamiętam, 8 milionów złotych. Dlaczego poświęcono te 8 milionów złotych, żeby wybudować wielką dziurę? Ponieważ miał powstać wielki budynek, który musiał mieć solidny fundament. Dlatego pamiętajmy, bracia i siostry, Kościele Jezusa, bez solidnego fundamentu duchowego wiele nie osiągniesz, ani nic wielkiego nie zbudujesz w swoim życiu. Wszystko pociąga za sobą konsekwencje. Jeżeli chcemy wielkich rzeczy, musimy wykopać większy, dołożyć większego wysiłku, wykopać większy dół, aby założyć solidny fundament, aby na tym fundamencie nasze życie mogło rosnąć wysoko i wzrastać i osiągać tę pełnię Bożą. I chciałbym dzisiaj przypomnieć każdemu z nas, sobie i Wam, o ważnym elemencie, o ważnym składniku budowania mocnego, solidnego fundamentu. Słowo Boże jest fundamentem życia. Słowo Boże jest fundamentem życia dla każdego człowieka, tym bardziej dla ludzi wierzących. Bo Bóg mówi do człowieka poprzez swoje słowo. I fenomenem jest to, że Biblia, Pismo Święte jest bestsellerem. Najczęściej kupowaną księgą do tego, że Stowarzyszenie Gedeonitów, jak słyszeliśmy, w miliardach, już ponad miliard pisma zostało dystrybuowanego za darmo, wciąż ludzie kupują. W Norwegii w 2011 roku Pismo Święte stało się bestsellerem, najlepiej sprzedającą się książką w świeckich księgarniach. Zostało wydane nowe, tłumaczenie norweskie i ludzie, nie tylko wierzący, ale i ateiści, kupowali to słowo, żeby przeczytać, jak ono zostało przetłumaczone, jak oddane na norweski język. To już jest super. Bo kiedy ludzie zaczynają czytać i do tego mają choć troszkę otwarte serce, to Duch Święty znajdzie ten szparek. To tak jak woda. Jak się coś wyleje, ona znajdzie szparę do tego, żeby wydostać się i narobić szkody, czy w pożyteczny sposób, w zależności od okoliczności. I to jest fenomen Bożego Słowa. Wiemy o tym. Pan Jezus, cytując Stary Testament, Mateusza 4,4, był kuszony, w końcu powiedział do kusiciela: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jezus cytował to z Piątej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg mówił do narodu izraelskiego w 8 rozdziale Piątej Księgi Mojżeszowej, gdy mówił: starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które wam nadaję, abyście zachowali życie, abyście żyli. Mówi: pamiętajcie w pamięci, jak was przeprowadziłem przez pustynię i jak wiele razy doświadczaliście i poznawaliście, że jestem żywym Bogiem. I później tam mówi w 3 wersecie: to wszystko robiłem, aby dać wam poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, ale każdym słowem, wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Jezus to cytuje, mówiąc nam o tej ponadczasowej prawdzie, duchowej prawdzie. Człowiek wierzący, aby mógł żyć duchowo, gdy się na nowo naradza, w jego życiu musi być obecne Słowo Boże, które jest fundamentem naszego życia. Dzieje Apostolskie 5,20 jest napisane: idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życie. Słowo Boże daje życie. Nazwa naszego kościoła wzięła się z tego właśnie fragmentu. Słowo życia. Zwiastujemy słowo, które ludziom podane gwarantuje wspaniałe życie. Tutaj różne, ale przede wszystkim wieczne życie. Człowiek na nowo się może narodzić dzięki Słowu zwiastowanemu. W Królestwie Bożym człowiek nowonarodzony żyje Słowem, które Bóg wypowiada i przekazuje. Bóg zawsze chce mówić do człowieka i jego usta i jego serce zawsze jest nastawione, by mówić do swoich dzieci, do swojego kościoła. Dlatego też Bóg zostawił nam swoje Słowo, które znowu samo w sobie jest fenomenem. Spisane przez około 40 różnych autorów, pisane na przestrzeni minimum 1200 lat, przez ludzi o różnym stopniu edukacji, znajomości, wykształcenia, zawodów. Gdy czytamy je, ono tworzy niesamowitą całość, spójność. To mówi nam o tym czynniku ponadnaturalnym, boskim, który kierował myślami ludzi, którzy siadali i spisywali, pisali, prorokowali, oznajmiali, podpisywali wydarzenia, relacjonowali historię, i to wszystko stanowi całość. Oczywiście są pewne, gdy wczytamy się, nieścisłości, czy to geograficzne czasami, czy jakieś tam liczby i tak dalej, ale to nie ma znaczenia w przesłaniu, które niesie to słowo, bo ono brzmi: Bóg kocha człowieka, chce mieć z nim relację, posłał Jezusa, aby człowiek mógł być zbawiony, i człowiek, który żyje z Bogiem, ma obiecane i zagwarantowane życie wieczne w niebie. To jest główne przesłanie, któremu musimy się podporządkować i je ogłaszać. Chciałbym, abyśmy mogli przyglądnąć się przez chwilę określeniom, które występują przy wyrazie słowo. Pierwsze takie stwierdzenie to słowo Pana. Piotr pisze, 1 Piotra 1,25, ale słowo Pana trwa na wieki. Słowo Pana. To nam mówi o tym, że źródłem inspiracji jest Bóg Ojciec. To On zaplanował wszystko i zgodnie ze swoją wolą realizuje. Przekazał pewne myśli autorom Pisma Świętego, którzy je spisali, i one widzimy, jak wypełniły się, wypełniają się, i mamy wskutek przeżyć wcześniejszych, że się wypełniały i wypełniają, wiarę i nadzieję, że wszystko, co inne zaplanował i w tej księdze zawarł Bóg, zrealizuje i się wypełni. To jest słowo Pana i Bóg swoją wolę w nim oznajmia. Drugie określenie to słowo Chrystusowe. Zachęta dla was, Kościoła, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Gdy mówimy Słowo Chrystusowe, to mamy na myśli, gdy Paweł to pisał do Kolosa, do Kościoła w Kolosa, to mówił, aby słowa wypowiedziane przez Chrystusa, zwiastowane, powtarzane, ubrane w Ewangelię, które krążyły już wtedy jako spisane słowo, oraz słowa zbudowane na wypowiedziach Jezusa, obficie mieszkały w sercach ludzi wierzących. Dla nas dzisiaj, gdy mówimy Słowo Chrystusowe, mamy na myśli Ewangelię, to co Jezus mówił, Pismo Święte, które zawiera przesłanie, Bożą wolę dla człowieka. Po trzecie, jest ono określane jako słowo łaski. Paweł mówi, a teraz poruczam was Panu i słowo łaski Jego. I co to słowo łaski może zrobić? Ono ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. To Słowo Boże jest nazwane słowem łaski. I ta łaska, niezasłużony Boży dar, jest dostępny dla każdego zgubionego człowieka. I ta łaska powoduje, że możemy czerpać z niewyczerpanej studni i źródła, którym jest Bóg, a między innymi robimy to poprzez Słowo. Poprzez Słowo. Jest napisane, że to Słowo łaski ma moc zbudować nas i dać nam dziedzictwo między uświęconymi. Zauważmy, że między uświęconymi są jakby dwie grupy ludzi, którym to Słowo może dać moc jest ich zbudować, albo nie dać im mocy ich nie zbudować, gdy nie będzie fundamentem ich życia. Gdy nie postawią na Słowo Boże, gdy nie będą trwać w Bożym Słowie, gdy nie będą czytać Bożego Słowa, gdy nie będą rozważać, rozmyślać nad Nim, to Słowo łaski nie stanie się dla nich mocą działającą w ich życiu, bo nie będzie podstaw, bo nie ma fundamentu, bo nie ma tego, na czym Duch Święty mógłby swoje dzieło wykonać. Pamiętajmy, że łaska w życiu człowieka wierzącego rozpoczyna się od łaski zbawiennej, kiedy rozumiemy, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy dotknięcia Bożego i wierzymy, że tylko poprzez Jezusa i Jego ofiarę człowiek może pojednać się z Bogiem. Ale dalej w życiu człowieka wierzącego łaska jest Bożą zdolnością, która pomaga nam żyć dla Boga zwycięskim życiem. Bo znowu nie o samych własnych swoich siłach chcemy podobać się Bogu, ale dzięki działaniu łaski i Jego słowa w naszym życiu żyjemy zwycięskim życiem. Dlatego ono jest nazwane słowem łaski. Po czwarte, jest ono również nazwane słowem prawdy. W 2 Tymoteusza 2:15 jest napisane, Paweł zachęca swojego młodszego brata w Chrystusie, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Pismo Święte jest prawdą. Pan Bóg jest prawdą i On przekazując to Pismo w swoje przesłanie mówi o słowie prawdy. To Biblia, Pismo Święte pokazuje nam prawdę o samym Bogu. Ona pokazuje nam prawdę o nas samych. O człowieku, o naturze człowieka. Mówi o wszystkim, co związane jest z tym, co Bóg i jak Bóg zaplanował i ustanowił. I ono jest prawdą. Po piąte, to słowo ma określenie jako słowo wiary. Rzymian 10:8. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Ono ma moc wzbudzenia wiary. Ono inspiruje, ono zapala, ono pobudza Boga człowieka do szukania Pana Boga, do poznawania Boga, do doświadczania Boga w głębszym wymiarze. I ta iskierka, o której bracia Gedeonici nam mówili, to właśnie wskutek czytania słowa, czy Marek, czy Janek. Gdy czytamy słowo, to jest to ta iskierka, która zaczyna rozpalać nasze serce, pobudzać, abyśmy szukali Boga, abyśmy chcieli Go poznawać. Ale na tym się nie zatrzymujemy. Tylko dalej codziennie trwamy w Bożym Słowie, a gdy trwamy w Nim, gdy wierzymy w Nie, to ono buduje naszą wiarę. To ono roznieca ogień wiary w naszym życiu i powoduje, że zaczynamy wierzyć na więcej. Że zaczynamy chwytać Boże Słowo i korzystać z tego dziedzictwa, które ono, o którym ono mówi, które ono nam gwarantuje. Gdy czytamy je, gdy słuchamy słowa, rodzi się wiara, bo tak mówi Boże Słowo w tym samym rozdziale 10-17, że wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I gdy rodzi się wiara w naszych sercach, to dochodzimy do stwierdzenia, w którym mówimy: z Bogiem wszystko jest możliwe. Przejdę każdą sytuację. Bóg jest po mojej stronie, bo tak mówi Jego Słowo. Dlatego ja nie wierzę, buduję moją wiarę i przejdę zwycięsko każdą sytuację, bo z Bogiem wszystko jest możliwe. Nic nie ma niemożliwego dla Pana Boga. I On jest po mojej stronie, dlatego dam radę. Po szóste, określone jest jako słowo mocy. Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały, mowa o Jezusie, i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, a słowo ciałem się stało. I ten Jezus potężny, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, objawia swoją moc w tym spisanym słowie. To słowo połączone z wiarą uruchamia Boże działanie, wyzwala Bożą moc, uwalnia Boże manifestowanie się pośród Kościoła i ludzi, którzy chwytają, wierzą i budują na Bożym Słowie. Wtedy cuda i znaki się manifestują i objawiają, gdy ludzie z wiarą wierzą w moc tego słowa. Dlatego ono ma określenie, jest to słowo mocy. I po siódme, jest ono nazwane także słowem pojednania. 2 Koryntian 5:19 czytamy, wcześniej jest mowa o tym, że Bóg nas zbawił, cały świat, ofiara Chrystusa jakby płaci za grzechy całego świata i ona o Kościele mówi, Paweł, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Słowo pojednania. To przypomina nam o stanie, jakim byliśmy, zanim poznaliśmy Chrystusa. Byliśmy dalecy od Niego. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, dzięki słowu pojednania, bo ono ma moc pojednawczą, wy, którzy byliście dalecy, wrogimi, nieprzyjacielami Pana Boga, w Jezusie Chrystusie, dzięki temu słowu staliście się bliscy, domownikami, staliście się dziećmi Bożymi, zostaliście pojednani z Bogiem dzięki działaniu słowa. Bo to słowo mówi nam o ofierze Chrystusa i my w nie wierzymy i na bazie tego słowa dostąpiliśmy pojednania z Bogiem. Nasze grzechy zostały nam przebaczone. Zostaliśmy pojednani. Nie ma muru nieprzyjaźni, nie ma konfliktu. Jest pokój między mną i Bogiem. A jeżeli jakiś grzech, szatan poprzez pokusy, pokuszenia, różne okoliczności próbuje znowu zbudować ten mur nieprzyjaźni, jak mówi Boże Słowo, ja wiem, jak się zachować, jak rozwalić te cegły poprzez wyznanie swoich grzechów, poprzez ukorzenie się i przyjście do Boga w skrusze i powiedzenie: przebacz mi mój grzech. Na bieżąco reguluję i nie buduję żadnego muru, tylko go burzę, czyszczę i nie ma nic, co oddziela mnie i odgradza mnie od Boga. A więc to przypomina nam o pozycji duchowej, jaką mamy w Chrystusie. Jesteśmy pojednani z Bogiem, Bóg jest po naszej stronie, ale również, i to jest bardzo ważne, i o tym jako Kościół, jako ludzie, jednostki nie możemy zapomnieć, to słowo pojednania przypomina nam o zadaniu. Przypomina nam o misji, którą mamy. Inspiruje nas do wypełnienia tej misji. Motywuje nas do zwiastowania Ewangelii, dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. Bo to jest nadrzędny cel Kościoła. Fajnie, jak Kościół się zgromadza i czuje się ze sobą dobrze. Fajnie, jak odwiedzamy się w mniejszych grupach, czy gościmy, udzielamy sobie, rozmawiamy, czytamy słowo, studiujemy, modlimy się. Fajnie, jak nasze życie jest życiem, które się przemienia, wzrasta i wszystko idzie dobrze. Ale to nie jest najważniejszy cel Kościoła. Bo najważniejszym celem Kościoła jest zwiastowanie słowa, aby każdy człowiek zgubiony, nasi niezbawieni jeszcze rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnukowie, dziadkowie, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, mogli usłyszeć słowo, które może także zmienić ich życie. I to jest najważniejsze przesłanie. Nie możemy o tym zapomnieć w całym swoim chrześcijańskim życiu. Musimy mieć to nastawienie misyjne. Gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek, czy gdzie pracujemy, gdzie się uczymy, gdzie idziemy, w miejscu naszego zamieszkania, to co już było powiedziane, ludzie nas obserwują i składamy świadectwo nie mówione, ale także mamy możliwość i powinniśmy składać świadectwo mówione o tym, co Bóg uczynił i czyni w naszym życiu. jak dobrym jest, aby ludzie zapragnęli takiego Boga, aby ludzie powiedzieli, fajnie jest żyć tak, jak On mi opowiada, chciałbym też tak. To przypomina nam o misji, którą mamy z osobna i misji, jaką mamy jako Kościół, aby wywrzeć wpływ na zgubionych, aby mogli usłyszeć Ewangelię. Aby Ewangelia mogła dotrzeć do ich serc i przemienić ich życie. Tak jak przemieniła większość z nas. Za co jesteśmy Bogu wdzięczni. Ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, wręcz dodaje kopniaka i mobilizuje do tego, żeby tę samą Ewangelię zwiastować i aby ona mogła dalej przemieniać ludzkie serca. Czy nie chcemy, aby nasze rodziny były zbawione? Chcemy. Czy nie chcemy, żeby nasi bliscy doświadczyli pojednania z Bogiem? Chcemy. Dlatego módl się o nich, bądź świadectwem i zwiastuj Ewangelię w normalny, przystępny sposób, używając Pisma Świętego, mniejszego, większego, zakupując komuś, dając w prezencie, modląc się o Boże prowadzenie, aby Ewangelia, dobra nowina, ludziom została zaprezentowana. Nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy, Kościele Pana Jezusa, o tym zapomnieć. To jest naszą misją, każdego z nas, gdziekolwiek jesteśmy. Bo to Słowo ma moc. Ono jest żywe i skuteczne. List do Hebrajczyków 4:12 mówi nam, to Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz ogłosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawu, szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. To ono wykonuje Boże dzieło, Boże zadanie. Było już tu cytowane, Marek cytował, z moim słowem Bóg mówi, jest tak, że nie wraca do mnie puste. To ono penetruje ludzkie serca. To ono przeszywa, gdzie człowiek musi dojść do stwierdzenia w świetle tego słowa, jestem grzesznikiem. Choć nie zabiłem nikogo, choć za dużo nie ukradłem, choć za dużo nie obmawiałem ludzi, nie zazdroszczę im niczego, ale jestem grzesznikiem, bo są rzeczy, którymi konfrontowany w tym słowie, widzę, że przestępuje Boże Słowo. I to pociąga nas do pokuty, do miejsca, w którym przychodzimy, mówimy, Boże, przemień moje życie, oczyść mnie, wyzwól mnie, stajemy się dziećmi Bożymi, na nowo naradzamy i dalej to Słowo ma penetrować nasze serca. Gdy je czytamy, czytamy wnikliwie, z analizą, z rozmyślaniem nad tym, ono mówi do naszych serc. Ono mówi i musimy coś z tym zrobić. Albo możemy pozostać słuchaczami Słowa, którzy wszystko wiedzą, albo wykonawcami, którzy wiedzą i stosują w praktyce Słowo Boże. Ono ma moc, ono ma moc, czytamy, ono jest zdolne do działania, bo ono jest żywe, to znaczy aktywne. Ono jest prawdziwe, ono jest skuteczne, operatywne. Operuje, pracuje i penetruje głębie ludzkiego serca, ludzkiej istoty. Ono jest także energetyczne, ono wzmacnia, ono posila, ono dodaje energii, kiedy tego chcemy, ono daje nam tego duchowego kopniaka, ono wzmacnia nas, abyśmy byli żywi duchowo. I drugi tekst, który mówi nam o Bożym Słowie, całe Pismo przez Boga jest natchnione, dlatego powinniśmy je w całości czytać. Jest ono pożyteczne do nauki dla nas, abyśmy się z niego uczyli, do wykrywania błędów, abyśmy korygowali nasze życie, do poprawy, abyśmy naprawiali nasze życie, do wychowywania w sprawiedliwości, abyśmy byli w tej szkole Bożej, aby Bóg nas jako swoje dzieci mógł prowadzić i wychowywać. I cel, który temu przyświeca, aby człowiek Boży, każde dziecko Boże było doskonałe, jak najmniej popełnianych błędów, ale to doskonałe oznacza dojrzałe, mądre i dorosłe w myśleniu. Po co? Abyśmy byli przygotowani, możesz cofnąć? Abyśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Bóg ma plan dla twojego i mojego życia. Bóg, gdy się na nowo narodziłeś, przyjął cię, stałeś się dzieckiem Bożym. Rośniesz, wzrastasz, posilasz się Słowem Bożym, bo ono jest życiem dla nas. I dostajesz informacje, uczysz się. Bóg poprzez to Słowo pracuje w twoim sercu. Zgłębiasz je, stajesz się dojrzałym, dorosłym w wierze, ale Bóg cię przygotowuje do tego, abyś mógł dla Niego pracować, Jemu służyć, abyś odbierał powołanie, które ma dla ciebie i służył Mu. Ogólne są rzeczy, które wszyscy robimy, jak modlitwa o Kościół, jak modlitwa o zgubionych, jak zwiastowanie Ewangelii, jak hojność, szczodrość, wspieranie biednych, potrzebujących i tak dalej. Ale są rzeczy indywidualne, które Bóg ma dla każdego z nas. I chcę, abyś to odkrywał i zgodnie z tym powołaniem przygotowanym wypełniał Bożą wolę. Dlatego Słowo Boże jest fundamentem naszego życia. Jest fundamentem naszego życia. Jeśli nie postawisz, nie zbudujesz tego solidnego fundamentu i swojego życia nie zbudujesz, nie oprzesz na Bożym Słowie, nie oczekuj rzeczy wielkich, bo to jest niemożliwe. Tylko na solidnym fundamencie Bożego Słowa twoje życie może być bardzo dobrze zbudowane i świetnie przeżyte z Bogiem i Jego błogosławieństwem. Amen.